Nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki.
Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Nauka XXI wieku. Jest z nami w studiu profesor Marian Kozielski. Dłuższy czas nie było audycji, bo no, dwie rzeczy się zbiegły. Po pierwsze, sesja egzaminacyjna najpierw nam przerwała. Powiedz, czy ty oblewasz studentów, czy jak to jest, czy nie?
No, zdarza się, nieraz zdarza się, owszem, ale to jest raczej teraz coraz mniej tych jest, którzy zasługują sobie na tą dwójkę, a zdecydowana większość
daje szansę?
Za pierwszym razem.
A drugą szansę dajesz zawsze?
Oczywiście, aż nawet nie tylko drugą, ale czasami i trzecią, no ale to jest wszystko.
Mój tata jest łagodnym naprawdę wykładowcą, łagodnym egzaminatorem, także nie musicie się bać, na Politechnikę możecie przyjść i zdawać egzaminy, tak jak słyszeliście, nawet w trzech terminach. I oprócz tego wakacje troszeczkę nam przeszkodziły, no bo to okres, kiedy chce się gdzieś pojechać, odetchnąć troszkę od tych upałów w Warszawie. Otwarte studio jest tutaj gościnne dla nas i jesteśmy w studiu Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 13, pokój 263. No nie sposób byłoby dzisiaj zamknąć drzwi, bo są takie upały, że udusilibyśmy się tutaj w środku. Dobrze, ale powracając do podcastu, dostaliśmy ostatnio bardzo miłego e-maila od słuchacza. Nie wiem, czy ty już odebrałeś tego e-maila, bo ja ci go przesłałem.
Nie, jeszcze nie.
No, bardzo miły mail o tym, że podcast jest ciekawym bardzo wydarzeniem dla niego. I rzeczywiście może dla większości słuchaczy to nie jest no, taka forma, która może się przyjąć przy słuchanie o nauce przez dłuższy czas. Ale ja myślę, że te zagadnienia naprawdę są bardzo ciekawe i często warto je poruszać i przypominać o tym, że nauka w naszym życiu no, dużo, dużo dobrego robi przede wszystkim. I chyba pobudzają do myślenia te podcasty. Także bardzo się cieszymy z takiej każdej reakcji. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo prosimy napisać. Borys@podcast.pl to jest mój adres. Możecie również wejść na stronę nauka.vt.pl i tam znaleźć wszystkie odcinki właśnie tych podcastów. Przesłuchać je. Jeśli ktoś chce skomentować, to tam jeszcze nie ma tej możliwości, żeby skomentować, ale to proszę wtedy o e-maila. Możecie też zaproponować jakieś tematy tutaj, które możemy poruszyć, o których możemy opowiedzieć. No ale tematów całą masę przynosi nam życie codzienne. Jednym z takich tematów, które ja znajduję w czytniku Google, po prostu przeglądam sobie RSS-y różnych serwisów, i w ten sposób znajduję tutaj do przeczytania wam różne, różne takie nowości. Na przykład taka informacja. Pierwsza prywatna rakieta jest już na orbicie. Onet.pl, wiadomości, nauka. Autorem jest Polska Agencja Prasowa. Nie wiem, czy tak się nadal nazywa. W każdym razie kiedyś tak się nazywała. Rakieta multimilionera Elona Muska Falcon 9 osiągnęła w piątek, no to już dosyć dawno, 10 czerwca, orbitę 9 minut po wystrzeleniu w dziewiczy lot z Florydy, poinformował sam Musk. M-U-S-K, to nie mózg, tylko mózg. Czy to nadchodzi era strzelania rakiet i satelitów przez takich właśnie prywatnych ludzi? To chyba nie jest aż takie trudne, żeby wynieść jakiś element na orbitę. Co, tato, jak myślisz? Czy Czy to tak trudno jest wystrzelić rakietę, która wyniesie jakiś ładunek na orbitę i żeby tam się zatrzymał ten ładunek?
Trzeba dużej energii, dlatego żeby rozpędzić do pierwszej przynajmniej prędkości kosmicznej, która jest potrzebna do tego, żeby umieścić satelitę na orbicie. Trochę nawet szybciej musi się poruszać niż ta, która teoretycznie jest obliczona dla poziomu praktycznie prawie że nieco wyższego niż poziom mórz. Mhm.
No i jeszcze tutaj dochodzą dodatkowe czynniki, wiatr.
No, wiatr to w atmosferze. Oczywiście mhm. jest opór atmosfery i trzeba niewątpliwie dodatkowej jeszcze energii, żeby pokonać ten opór.
Ale później już tej atmosfery coraz mniej i coraz łatwiej tam.
Później, tak, coraz, dlatego też najgroże, tak powiem, energii wydatkuje się na początku, przy starcie i w pierwszych etapach pracy rakiety i później odpadają te człony, prawda, które są bardzo pojemne w paliwo.
No, dla mnie zaskakujące zawsze jest to, że jak taka rakieta olbrzymiej masy startuje z Florydy, to ona właściwie w ciągu 2 minut znajduje się już poza naszym zasięgiem wzroku. Już jej nie widać. I błyskawicznie to jak pocisk leci właściwie, prawda?
Wymaga dużych przyspieszeń, niewątpliwie. No ale myślę, że silniki laserowe w przyszłości rozwiążą problem związany z napędem.
Silniki laserowe, tak?
Laserowe, świetlne, tak? Tak się w każdym razie spodziewamy tego, że w przyszłości te silniki, które będą pracować w kosmosie jako napęd takich między, powiedzmy, gwiezdnych rakiet, to będą silniki fotonowe, znaczy na laserze budowane.
Znaczy one będą, odrzut będzie poprzez laser, tak?
Będzie emitowane światło, które, jak wiadomo, porusza się z prędkością światła C, największą możliwą prędkością. I dlatego odrzut może być, znaczy przyspieszenie, które dzięki temu uzyskamy. Możemy uzyskać odpowiednio duże przyspieszenie w długim czasie. No, jeżeli taki laser jeszcze byłby oparty o anihilację materii, to wtedy źródło energii jest bardzo duże z niewielkiej, stosunkowo niewielkiej ilości materii. Bo jak wiadomo, wtedy cała materia by ulegała anihilacji, zamieniała się w promieniowanie elektromagnetyczne, co oznaczałoby właśnie, że ten wzór E równa się mc kwadrat, w całości masa by produkowała, można tak popularnie powiedzieć, energię.
Mhm. Cała masa. Ja się nie spodziewałem aż tak wyczerpującej odpowiedzi. Myślałem, że to... Ale te pomysły na lasery, co jako silniki... To...
Może specjalnie o tym nawiązałem do laserów, dlatego że w Wiedzy i Życiu z czerwca 2010 roku bieżącego, czyli właściwie bieżący numer, zawiera bardzo ciekawy artykuł, właściwie więcej artykułów jest tutaj, Jarosława Chrostowskiego, Era posłusznych fotonów, ten pierwszy artykuł tak zatytułował.
No i o tym będziemy mówić w drugiej części, kiedy przejdziemy tak do szczegółowego bardziej omawiania.
I dlatego, właśnie dlatego pozwoliłem sobie więcej powiedzieć na temat napędu, ponieważ to się wiąże również i z przyszłym napędem rakiet.
Już jak jesteśmy przy wynoszeniu rakiet na orbitę, to jeszcze jedna informacja bardzo ciekawa jest. Nanosatelita już działa. Nanosatelita, czyli taki satelita niewielkich rozmiarów. Norwescy inżynierowie umieścili na orbicie okołoziemskiej nowoczesnego satelitę telekomunikacyjnego. Jest to satelita wystartował z Indii. Urządzenie będzie śledzić większe statki, odbierając sygnały z systemu automatycznej identyfikacji używanego do unikania zderzeń między morskimi jednostkami. No bo jak taka jednostka się rozpędzi, to znaczy niekoniecznie musi się rozpędzać, nawet jak powoli płynie, no to trudno ją zatrzymać. W miejscu to w ogóle nie ma mowy, żeby się zatrzymała. Na zatrzymanie takiej jednostki, no to musi minąć dużo czasu, żeby zatrzymać ją. I to dlatego ma tutaj pomoc. A on, ten satelita, nanosatelita jest wielkości no prawie takiej jak kostka Rubika, 20 cm na 20 cm. I to chyba łatwiej wynieść takiego satelitę niż takie ciężkie urządzenie z ludźmi na pokładzie na przykład.
Niewątpliwie.
Kolejna informacja. Moda na 3D niektórych przyprawia o mdłości. Dosłownie. Moda na filmy i gry 3D trwa w najlepsze, a wygląda na to, że to przyszłość domowej rozrywki. No zaczęło się tak naprawdę od Awataru. Rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, o holografii. Rozmawialiśmy o tym, jak powstaje obraz trójwymiarowy. Mówiliśmy o tym, że to jest troszkę oszustwo, to co tutaj w tych telewizorach 3D i w filmach jest pokazywane, no ale działa w każdym razie, prawda? Niektórzy jednak tęsknią za zwykłym standardem Full HD, to ja na przykład, z powodów zdrowotnych, ale ja nie z powodów zdrowotnych. Natomiast moja żona Dorota, jak ogląda takie właśnie trójwymiarowe filmy, to ma z tym kłopot. Bo okularów w kinie nie może zdjąć, bo nic wtedy już nie widzi zupełnie, bo ten obraz jest zupełnie inny. A tak to powoduje, że no niedobrze się czuję. Rzeczywiście mam mdłości i to może być jakaś blokada dla niektórych tych, którzy będą z tego korzystać. To musi być związane jakoś z błędnikiem chyba. Bo pamiętam Dorota, jak oglądała już takie nawet na płaskim ekranie, nie filmy 3D, tylko gra była, w której poruszał się już w trzeciej przestrzeni, bo takie platformówki to były takie, że chodziło się tylko w górę, w dół, w bok. Natomiast jak się pojawiły gry, gdzie można było do przodu pójść i cofnąć się, no to już było takie zaskoczenie i już Dorota miała z tym problemy. Pojawiła się bardzo ciekawa seria na filmydokumentalne.pl. Seria dotycząca największych odkryć, największe odkrycia fizyka. Poznamy dzieje fizyki od zdefiniowania przez Newtona prawa powszechnego ciążenia po E równa się MC kwadrat. To MC2 jest napisane. To nie jest MC2, tylko MC kwadrat. Ale mówiłeś, że prędkość światła jest najszybszą prędkością. Mhm. No to co będzie kwadratem takiej prędkości światła? Dlaczego tutaj jest użyty C kwadrat?
Nie, C kwadrat to tylko jest, znaczy współczynnikiem w tym przypadku, ale jest to stała jako C. Ona akurat wchodzi do tego wzoru na energię w kwadracie, ale to nie znaczy, że fizycznie coś musi poruszać się z prędkością C kwadrat, nie, broń Boże. To tak się nie interpretuje tego. To jest po prostu współczynnik, który jest stały i ma właśnie, jest on wielkości prędkości światła do kwadratu. Ten współczynnik ma taką wartość. Co oznacza, ponieważ C jest bardzo duże, prawda, 300 tysięcy kilometrów na sekundę, jak to podniesiemy jeszcze do kwadratu, to dostaniemy ilość zer podwojoną, prawda, w tym trójkaz tam z odpowiednią ilością zer. Właśnie, to jest jedna rzecz. Jeżeli pomnożymy nawet 1 gram materii przez tak dużą liczbę, to dostaniemy odpowiednio dużą liczbę dżuli, energii. Mhm. I to bardzo dużą wtedy właśnie, bo razy C kwadrat, prawda? Czyli razy ten współczynnik powoduje, że w małej gąsce, że tak powiem, masy, małej okruszynie masy mieści się olbrzymia energia wyrażona w dżulach. Jeżeli nawet jest to w gramach ta masa, czyli wielkości powiedzmy łebka od szpilki, to daje taką olbrzymią energię, jeżeli przy pełnej anihilacji oczywiście musimy zastrzec sobie. że to w ogóle jest nie do pomyślenia w ogóle w tej chwili.
No właśnie, ale wracając, 100 największych odkryć, no gdybyś miał wymienić takie najważniejsze odkrycie dla ciebie z fizyki.
Po kolei od zarania dziejów, tak? No, myślę, że w starożytności przede wszystkim odkrycie koła to też można potraktować jako coś na pograniczu techniki i fizyki, czyli właściwie fizyki, bo fizyka jest podstawą techniki, więc w tym przypadku odkrycie koła byłoby takim pierwszym jeszcze z pra dziejów, kiedy nie było jeszcze historii pisanej, to wcześniej odkryto koło, prawda? To było duży plus. No, jeśli chodzi o ogień, to z kolei raczej jest to dziedzina chemii, ale chemia jest w tej chwili właściwie też, można powiedzieć, miała częścią fizyki, więc w tym sensie odkrycie ognia jeszcze wcześniej w dziejach ludzkości miało to zasadnicze znaczenie dla rozwoju w ogóle ludzkości.
No, ogień istniał, tylko chodzi o wskrzeszanie.
Znaczy, o zastosowanie, okay. Znaczy się przy, jak to powiedzieć, no nie tyle odkrycie ognia, ile jego udomowienie, znaczy ugłaskanie ognia, spowodowanie, że można było nim manipulować. To było właśnie ważne. To jest pierwsze, to odkrycie, później koło, odkrycie koła, dźwignia, Archimedes tu się kłania, prawda? Później Pascal, też niewątpliwie jedno z największych odkryć, chociaż już wiadomo było wcześniej z praktyki, dlaczego, że okręty pływają, natomiast on wykazał, kiedy one będą pływać, a kiedy będą tonąć. Było to istotne dla inżynierii budowy okrętu chociażby. Nie mówiąc już o prawie Archimedesa, prawda, który wyskoczył swojego czasu z beczki. Bo wtedy, jak był taki upał, jak tutaj teraz mamy, to były takie beczki na ulicach dawniejszych tam miast, na przykład Aten w Grecji, takie beczki, gdzie wchodzili ludzie dla ochłody się tam chłodzić. Oczywiście, że nie pomoczyć ubrania, to zdejmowali swoje wierzchnie okrycia. Znaczy, bo wierzchnie to były w całości, to takie były okrycia w owym czasie. No i wchodzili tam zupełnie na goło, prawda? To my znamy tą historię. I nagle on, pływając, znaczy unoszony, będąc tutaj przez wodę w tej beczce i prawie, że nic nie ważył praktycznie, bo ciało ludzkie ma gęstość porównywalną z gęstością wody. Wobec tego był jak gdyby w pewnym sensie w stanie nieważkości, bo tylko głowa wystawała z tego, ale trzeba było genialnego, że tak powiem, intuicji genialnej, żeby w tym momencie odkryć prawo Archimedesa. Dlaczego w ogóle, jak to się dzieje, prawda, że coś pływa. No i tak był zachwycony swoim odkryciem, że nie zważając na to, że przecież był zupełnie goły, wyskoczył z tej beczki, biegł tymi uliczkami.
Z okrzykiem Eureka.
I z okrzykiem, prawda, Eureka, tak, odkryłem. Tak chciał się podzielić swoim odkryciem ze swoimi.
No jeśli ktoś chce doczytać, dosłuchać, bo to są filmy dokumentalne.pl, taki jest adres. 100 największych odkryć fizyka, 100 największych odkryć chemia, 100 największych odkryć biologia, 100 największych odkryć astronomia. No właśnie, a co z astronomii jest takim
astronomii
odkryciem?
Ha, no niewątpliwie... Układ kopernikański był takim przełomowym. Zresztą trzeba stwierdzić, że on spowodował bardzo dużą taką rewolucję w naszych poglądach na świat. Tak. No, i później w astronomii, to następne, jeżeli zrobimy wielki skok, to trzeba powiedzieć, że odkrycie Hubble'a jest też takim milowym krokiem do przodu odnośnie tego, że stąd wynikła teoria Wielkiego Wybuchu.
To Hubble właśnie tak wymyślił?
Hubble po raz pierwszy stwierdził ciekawą
że
rzecz.
Że musiał być początek jakiś, tak? Czy?
Tak, on dlatego mógł to zrobić, ponieważ wtedy w Ameryka już wtedy przodowała w wielu dziedzinach. To były lata 20. ubiegłego wieku. W wielu dziedzinach już prawda przodowała i między innymi w astronomii wybudowano największy teleskop na świecie. I dzięki temu teleskopowi można było się przekonać, że istnieją, tak jak nasza Droga Mleczna, skupiska gwiazd poza naszą galaktyką. Przedtem wydawało się, że nasza galaktyka jest całością, całym wszechświatem. Zresztą nie było, jedyna taka mgławowa, że tak powiem, gwiazdeczka, która świeciła w Andromedzie, była dosyć zagadkowa, ale wydawało się, że ona i później inne odkryte też już wcześniej takie rozmyte obiekty, wydawały się, że to są mgławice i nazwano to mgławicami, ponieważ sądzono, że to jest, są jakieś obłoki gazów czy coś takiego. Później się okazało, że to są daleko od nas skupiska gwiazd. O tej ilości gwiazd, które ma nasza galaktyka, czyli to są rzędy setek, a nawet miliardów gwiazd.
No, ale on patrzył nie w teleskop Hubble'a, mimo że to
Hubble
pewnie...
patrzył dzięki teleskopowi, odkrył jedną zasadniczą rzecz, bo mało, że interesowały go właśnie te mgławice, czyli galaktyki inne, to jeszcze chciał się dowiedzieć, w jakiej odległości od nas one są. No i mógł to zrobić, już w tej chwili nie wchodzą w szczegóły, mógł określić przynajmniej te bliskie, bo zresztą dzisiaj to dużo dalej sięgamy, prawda, w kosmos, niż wtedy Hubble, ale już na podstawie tej niedużej próbki, że tak powiem, w stosunku do dzisiejszej techniki astronomicznej, tej niewielkiej próbki, mógł stwierdzić ciekawą rzecz. Mianowicie, po pierwsze, zbadał, jak daleko są od nas. To jest, i sklasyfikował, że ta tam znajdująca się w jakimś gwiazdozbiorze ma taką i taką odległość tam w parsekach od nas, prawda. Tamta inna znowu jeszcze dalsza jest, a tamta jeszcze dalsza. Czyli poklasyfikował najpierw te galaktyki według odległości. Im dalej, tym galaktyka zajmowała następne miejsce na tej liście, prawda? A drugą rzeczą, którą go zainteresowało, stwierdził od razu, jak zbadał za pomocą spektrometru, a wiadomo, spektrometr to można tak bardzo popularnie powiedzieć, że to jest urządzenie, w którym głównym elementem jest pryzmat. Czy pryzmat, który rozszczepia światło i można wtedy zobaczyć, jak wysyła jakaś gwiazda daleka, a w tym przypadku cała galaktyka, jak wysyła światło i skład znaleźć tego światła. W jakiej długości fali, jak silnie na przykład świeci. Są charakterystyczne linie w takim widmie, bo to się nazywa widmo. Ten rozkład światła, na przykład białego, na składniki. Są takie charakterystyczne linie, o których znowu nie mogę wnikać w szczegóły, bo bym znowu poświęcił za dużo czasu temu. W każdym razie ich położenie w widmie świadczy o tym, czy ta galaktyka się do nas zbliża, na przykład, czy się od nas oddala. I mało, że to można stwierdzić, ale jeszcze można stwierdzić, jaką prędkością się oddala. No i zbadał te widma właśnie za pomocą spektroskopów. Zbadał tych wszystkich galaktyk, które był w stanie sklasyfikować ze względu na odległość. Zrobił taką listę. i każdej przypisał prędkość. I co się okazało, był bardzo zdumiony on sam, no i jak ogłosił te wyniki, to była wielka sensacja naukowa, że im galaktyka dalej od nas, tym szybciej się od nas oddala. Taką ciekawą rzecz stwierdził. Wielokrotnie powtarzał swoje wyniki, bo sam nie dowierzał najpierw temu, że coś takiego może być. No i ogłosił to i wtedy od razu powstała teoria wielkiego wybuchu, że skoro galaktyki się od nas oddalają, to znaczy w pierwszej chwili wydawało nam się, że my jesteśmy w centrum i wobec tego od nas się wszystko, tak jak rozprysk powiedzmy granatu, oddalają się różne właśnie kawałki materii w postaci tych całych galaktyk, prawda? Czyli kiedyś musiało być to bliżej skupione, stąd natychmiast jest taki prosty wniosek, prawda? Wobec tego dzisiaj mamy stan taki, że one się rozpryskują, ale kiedyś były w jednym punkcie praktycznie. No i stąd powstała ta teoria wielkiego wybuchu. Chociaż byli sceptycy w owym czasie, jak zwykle w nauce, i to jest potrzebna krytyka jak najbardziej, że wydawało się, a może Hubble za dużo tutaj mówi o rzeczywistym efekcie, a może to jest efekt taki spowodowany tym, że światło im dalszą odległość do nas, że tak powiem, pokonuje, tym staje się coraz nie tylko, że słabsze, ale przesuwa się, te linie widmowe się przesuwają bardziej ku czerwonym tym. Czyli jak gdyby traci energię i takie były podejrzenia też, ale później okazało się, że te podejrzenia nie są słuszne. I te podejrzenia jeszcze były do lat gdzieś 50. ubiegłego stulecia się utrzymywały, ale później, gdy odkryto inne dodatkowe jeszcze zjawiska z tym związane z rozszerzaniem się wszechświata, no to już wtedy nikt już nie miał wątpliwości, że tak rzeczywiście jest. No i powstała ta teoria wielkiego wybuchu.
No tak, bo to tak dosyć popularnie jest nazwane wielki wybuch, a tak naprawdę to był jakiś tam prapoczątek i trudno mówić o wybuchu chyba nawet, prawda?
No tak, bo tak nazwano Big Bang, prawda?
Nie, właśnie Bartek mi kiedyś ostatnio gdzieś odnalazł taką informację, mój syn, czyli twój wnuk, na temat właśnie Big Bangu. Powiedział, że ktoś tam właśnie jak opowiadał o tej teorii, że był wielki prapoczątek, to on mówił: nie wyobrażajcie sobie tego, że był jakiś Big Bang, że był wielki wybuch, tylko że to był prapoczątek. I wszyscy od tego, co on powiedział, żebyśmy sobie nie wyobrażali, to oni wzięli, że to był Big Bang. Czyli jak gdyby przekręcili zupełnie jego słowa i w ten sposób funkcjonuje. Tak, bo to było bardzo popularne. To było takie...
No tak, wielki wybuch. No, bo to
wiadomość
takie...
była bombowa, prawda? Bombowa wiadomość, więc wszyscy
aż
uznali...
trudno było uwierzyć w to. I tak, później Einstein stwierdził, że w jego właśnie teorii już wcześniej coś takiego się pojawiło. Właśnie w teorii grawitacji Einsteina, które też można zaliczyć do największych odkryć w fizyce, pojawiło się właśnie w jego równaniach, pojawił się taki wyraz, który świadczył o tym, że wszechświat się rozszerza, że nie jest stabilny. Ale w owym czasie, kiedy Einstein ogłaszał swoją teorię, to jeszcze nie było wiadomo, że rzeczywiście galaktyki się prawda, oddalają od nas. I zrobił później bardzo, że tak powiem, no, martwił się, że coś takiego zrobił Einstein, że ten wyraz zlikwidował w swoich, że tak powiem, równaniach przez pewną sztuczkę matematyczną, a później powiedział, że zrobił największe głupstwo w swojej karierze naukowej. A jednak później oczywiście wrócono do tego wyrazu i do jego w pełni teorii. Czyli okazuje się, że nawet ta teoria, którą on odkrył, jak gdyby przerosła jego samego, chociaż zawsze był odważny, w swoich no, odkryciach, że potrafił.
No bo łatwo sobie wyobrazić, jak ktoś coś takiego odkrywa i wydaje mu się to jakieś takie bardzo
niemożliwe. Tak.
Wiele
tak.
właśnie odkryć jest takich w naukowcy. W swoich codziennych badaniach dochodzą do wielu odkryć, w które nie wierzą. Otóż, i odrzucają je
tak, tak.
jako coś, co... Tak było z tymi myszami, nie wiem, czy pamiętasz, co ci mówiłem.
Z czym?
Z myszami. Badane były myszy i przekłuwano im uszy, to znaczy robiono dziurki w uszach.
Tak, coś mówiłeś.
I jedna z tych myszek pod wpływem działania jakichś genetycznych zmian
tak.
zarastało jej to ucho.
Aha, coś mówiłeś tak na ten.
Że po prostu mamy gen, który nie pozwala nam na odbudowywanie organów, który hamuje to. Mhm. Jaszczurka na przykład, ogon jej odrasta.
Odrasta, no właśnie.
Ten gen właśnie jest u ludzi i u myszek też jest wyłączony. I teraz jeśli by go włączyć, to po prostu po odciętej ręce ona może po prostu urosnąć z powrotem. Jak zęba nam wyrwą, to by urósł z powrotem. I właśnie osoba, która te badania przeprowadzała, też była bliska tego, żeby odrzucić to, ten wynik jako jakiś błąd, prawda? Ale trudno było przeoczyć taki błąd i nie powtórzyć tego badania w podobnych warunkach z inną myszką, powiedzmy, prawda, przedziurawiając jej też ucho i sprawdzając, czy zarasta, czy nie. I zrobiła to. Mimo wszystko jednak trzeba pewnej odwagi myślenia, żeby
wyjść z tym na zewnątrz, tak. żeby się nie narazić na przykład na śmieszność, bo to jest właśnie takie zagrożenie. Innym przykładem właśnie tego jest odkrycie antymaterii na przykład. Schrödinger, który napisał swoje równanie w mechanice kwantowej już z kolei, równanie, z którego wychodziły takie ujemne, znowu materia z ujemną masą, coś takiego, aha. prawda. Więc odrzucił to drugie rozwiązanie, ale to równanie, które mu wychodziło, było równaniem nie tylko kwantowym, ale zgodnym z teorią względności Einsteina. I wtedy wychodziły mu te dwa rozwiązania. Więc żeby uzyskać jedno rozwiązanie, to wyszedł już z przybliżenia takiego klasycznego, kiedy nie uwzględnia się tych dużych prędkości, kiedy teoria Einsteina tam nie pracuje. Znaczy pracuje, tylko że dla małych prędkości jest, można stosować teorię klasyczną, tą newtonowską. No i co się okazało? Dopiero Dirac, angielski uczony, wrócił do tego zagadnienia w latach 30., chociaż Schrödinger tego nie publikował, to Dirac zastanowił się, a gdyby zrobić równanie, które byłoby i relatywistyczne, zgodne z teorią względności, i kwantowe. No i wyszło mu właśnie to samo, co swojego czasu wyszło Schrödingerowi. Schrödinger zrozpaczony tym, że mu tam wyszły ujemne jakieś wyrazy, to odrzucił to, prawda? I nic wielkiego, znaczy on napisał równanie, które ma znaczenie, prawda? Ale nie odkrył antymaterii. Natomiast Dirac, młody uczony, który dopiero zaczynał swoją karierę, był na tyle odważny, że stwierdził, wobec tego ten wyraz musi oznaczać istnienie antymaterii. I rzeczywiście później, jak z worka posypały się doniesienia o cząstkach właśnie, które miały własności zgodne z przewidywaniami właśnie Diraca, który oparł swoją teorię nie tylko na mechanice kwantowej, ale również na teorii względności. Więc tu mamy też z kolei właśnie przykład tego, że nawet genialni ludzie, prawda, czasami już im za trudno te pierwsze swoje teorie, owszem, ogłaszają z wielkim impetem i to chwyta, a później już są bardziej ostrożni i wolą czasami zrobić coś, co później okazuje się niesłusznie, prawda, to robi.
To Bartosz Klimaszewski, tytuł nagrania Our Time, Our Space. Jego nagrania znajdziecie na stronie bartoszklimaszewski.com i bardzo dziękujemy Bartkowi, że udostępnił nam te nagrania. Na pewno nie raz jeszcze powrócimy również do tego nagrania. Dzisiaj troszkę czas nas pędzi. Rozgadaliśmy się na tematy takie bieżące. Jeszcze przeczytam jedną informację, że wieżowiec powstał, który przepowiada pogodę. Każdy z nas jest ciekaw, jaka pogoda jutro nas zastanie, zwłaszcza w upały, takie jak ostatnio. Jedni oglądają pogodynkę, drudzy sprawdzają pogodę w sieci. Belgom wystarczy rzut oka na ścianę budynku składającą się z 6000 okien oświetlonych 72 tysiącami diod. Po prostu przekazywane są informacje, no, mass media niemalże. Dobrze, teraz już te wszystkie informacje, o które ja wam czytam i które zaznaczam, a nawet więcej, bo nie wszystkie tutaj zdążyłem dzisiaj zacytować, znajdziecie w moim czytniku Google. Jeśli macie swoje jakieś preferencje, to dodajcie tam swoje wiadomości, podzielcie się z nimi i będziemy też je tutaj przytaczać i czytać. Znajdują się w notatkach do audycji otwartestudio.blogspot.com. A teraz przejdziemy do drugiej części audycji. Troszkę przekroczymy dzisiaj 12, podejrzewam, bo już jest za 10:12, ale to chyba nie przeszkadza nikomu, bo nikt tutaj po nas nie przychodzi. Przypomnij, jaki to jest artykuł Wiedza i życie z czerwca.
Tak, z czerwca. Artykuł Jarosława Chrostowskiego pod nazwą Era posłusznych fotonów. I co? I od razu coś na ten temat mam powiedzieć? Tak?
Co to sugeruje? Dla mnie kojarzy
właśnie,
się...
Więc wiem, może że, ja można nimi sterować, najlepszym, tak? Że tak powiem, no, no wskazówką tego i zachętą do przeczytania tego artykułu jest to słowo wstępne, które tutaj ja zacytuję. Pierwszy raz pojawił się na Ziemi dosłownie na chwilę 16 maja 1960 roku w laboratorium Teodora Maimana, tam w Electric Corporation w Kalifornii. Trudno było wówczas przypuszczać, że jeden krótki, czerwony błysk zwiastuje narodziny nowej ery, ery światła laserowego.
To już mówiliśmy o laserach swego czasu.
Tak, właśnie to jest cały artykuł na ten temat, chociaż się nazywa erą posłusznych fotonów.
Bo to chyba 50-lecie tego odkrycia, zdaje się, tak? Niedawno.
No jak w 60 roku, jak, dokładnie, 16 maja, po raz pierwszy udało się zrobić laser, wytworzyć światło laserowe. Wprawdzie to był bardzo krótki, czerwony błysk właśnie uzyskał Maimman, a to okazało się później fantastyczne, jeśli chodzi o dalsze zastosowania, no i się rozwinęła ta technika. Może warto jeszcze zacytować pewien fragment z tego artykułu, i później przejdę do omówienia jakieś krótko, oczywiście tylko zasygnalizuję, jakie, na co należy tam szczególnie zwrócić uwagę w tym artykule. A tytuł jest taki, na co to komu, czyli początek. Historia laserów zaczyna się od pewnego dość młodego, bo ledwie dobiegającego 40 pana. W 1916 roku w swojej pracy naukowej dotyczącej prawa promieniowania Plancka zasugerował on istnienie zjawiska nowego typu. Elektron w atomie może przebywać w stanie podstawowym o najniższej energii lub w którymś ze wzbudzonych stanów. Obliczenia wskazywały, że jeśli elektron jest w stanie wzbudzonym, a na atom padnie kwant promieniowania energii odpowiadającej różnicy między poziomem wzbudzonym a niższym, wówczas elektron przejdzie do tego stanu, emitując kwant promieniowania identyczny z padającym. Na wejściu mamy więc jeden foton, na wyjściu już dwa o tej samej energii, fazie i polaryzacji, poruszające się w tym samym kierunku. Nowe zjawisko jest zatem naturalną metodą
powielania fotonu. Współcześni ocenili odkrycie jako mało przydatne. Przecież atomy najczęściej przebywają w stanie podstawowym. Inwersja obsadzeń, czyli sytuacja, gdy w układzie fizycznym mamy więcej atomów zbudzonych niż w stanie podstawowym, wydawała się skrajnie mało prawdopodobna. Warto tu dodać, że dziś znamy przypadki gazów i ciał stałych, gdzie wskutek efektów kwantowych inwersja obsadzeń nie jest konieczna do istnienia akcji laserowej. I nawet 80% atomów przebywa w stanie, nawet wtedy, kiedy 80% atomów przebywa w stanie podstawowym. I teraz słuchajmy dalej. Sceptyczne przyjęcie nie miało specjalnego wpływu na samopoczucie odkrywcy, bo ten był już światu doskonale znany z innych powodów. Zapewne dlatego dziś tak niewielu pamięta, że emisję wymuszoną odkrył kto? Albert Einstein. Mhm. O, i tu mamy fragment, że tak powiem, z tego, jak to się wszystko zaczęło, wprawdzie dużo wcześniej. I jednocześnie tutaj jest to przykład tego, że bardzo często w nauce, podobnie było z odkryciem fal elektromagnetycznych przez Maxwella najpierw na zasadzie teorii, że bardzo często jakieś odkrycie nie znajduje wśród współczesnych uznania, oddźwięku i uważają to za jakąś tylko ciekawostkę, że tak powiem. Podczas gdy później okazuje się, że to odkrycie ma kapitalne znaczenie. No weźmy fale elektromagnetyczne, jak zapytano Maxwella, czy to może mieć jakieś znaczenie dla
zastosowanie, tak?
O nie, to zabawka, taka ciekawostka, że coś takiego jest. On sam nawet nie zdawał sobie sprawy, a dzisiaj w ogóle nie ma mowy. Komórek, telewizoru, byśmy nie mieli radia i tak dalej, gdyby się nie używały łączności satelitarnej. No w ogóle cała technika obecnego wieku jest oparta właściwie w dużej mierze na falach elektromagnetycznych. Podobnie zresztą, jak widać, i to jest ilustracja w przypadku laserów też, prawda? Nawet ci współcześni nie zdawali sobie sprawy, że to będzie można wykorzystać. Dopiero Meitner wykorzystał to do laserów.
Mm-hmm. No ale właśnie, te lasery znajdują coraz to nowe zastosowanie, właśnie. Tak?
O, i teraz może warto tylko podać kilka nagłówków podrozdziałów tego artykułu, bo one ilustrują właściwie, co jest ciekawego w tym artykule. Jest zresztą bardzo ładnie napisany, doskonałe ilustracje są tutaj, warto, przyjemnie się czyta. I następny, pierwszy nagłówek to było na co to komu, czyli początek. Następny podtytuł jest laser, laserowi nierówny. Następny, gdy elektron się zatacza. Następny, natura nie jest gorsza. I to jest ciekawe, bo w tym właśnie podrozdzialiku autor opisuje, że teraz okazuje się, że akcję laserową mogą zupełnie wykazywać, można wzbudzić akcję laserową czymś, co się wydawało kiedyś niemożliwe, czyli upraszcza się właściwie technika laserowa. Chodzi o to, że inwersja obsadzeń, to tak mówiąc,
no ale co?
Rośliny? Inwersja obsadzeń nie jest konieczna. Nawet.
Rośliny wysyłają światło laserowe? Chyba
nie, rośliny. Tu, ja już nie będę rozwijał, bo nie mamy czasu, prawda, ale odsyłam zainteresowanych do tego artykułu, to sobie znajdą, gdzie to jest, prawda? No to niech to będzie zagadka.
No to ja zaraz biorę tą gazetę.
Zdumiewająca przeczytać. Kariera, to jest następny podrozdział. Tak, dotyczy wszystko laserów. Jak przemysł pokochał lasery? To jest następny podrozdział. Następny, nowa jakość w medycynie.
No właśnie.
I pokłosie gwiezdnych wojen. I to już jest ostatni podtytuł. A później jeszcze ten sam pan Jarosław Rostowski napisał następny artykuł, w tym samym, zaraz na następnej stronie, w tym samym czasopiśmie, w tym samym numerze, pod nazwą Superbłysk, czyli rozwinięcie tych zagadnień dotyczących lasera, ale mnie szczególnie zainteresował ten artykuł, który tutaj pokrótce postarałem się omówić, żeby zachęcić do przeczytania. To jest naprawdę bardzo ciekawie i ładnie opisana, w skrócie zresztą, ale wydobyto tutaj najważniejsze takie zagadnienia związane z laserem i najciekawsze, bym powiedział. Mm-hmm.
Ja tylko dodam, że no, to nie jest kryptoreklama. Jest to reklama na pewno w jakimś sensie tego czasopisma.
No, ale to jest mimowolna.
Nie, to nie jest mimowolna. Jak najbardziej, jeśli to jest dobre czasopismo, dobry artykuł, to dlaczego
ale
o nim
darmowa,
nie powiedzieć?
Ale darmowa, nie ma.
Tak, no, w każdym razie kryptoreklama by była wtedy, gdybyśmy mówili o tym i dostawali za to jakieś pieniądze.
Pieniądze właśnie.
A my dostajemy za to wiedzę. Coś znacznie cenniejszego.
Cenniejsze,
tak. Tak, i myślę, że warto podzielić się tym, skąd tą wiedzę czerpiemy, prawda? Z wiedzy i życia, tak naprawdę.
Dokładnie.
Tak. Dokładnie. Jest jeszcze tu kilka innych czasopism.
Tak. Dobrą robotę.
No, cały czas robi dobrą robotę, tak. I tam naprawdę można znaleźć dużo ciekawych artykułów. Pojawia się kilka takich czasopism, miesięczników, kwartalników. I stamtąd często można też znaleźć no, naprawdę zaskakujące takie informacje, i bardzo rozwinięte często, a czasem tylko zasygnalizowane, które naprawdę pobudzają wyobraźnię do myślenia, inspirują nas w innych dziedzinach, w życiu codziennym również. No i napędzają rzeczywistość, napędzają nasze życie codzienne.
Nagle dzwony dzwonią.
Dzwony dzwonią, bo jest już 12:00. Będziemy kończyć audycję i jeszcze ostatnie nagranie na dzisiaj. Posłuchajmy muzyki z serwisu musicalley.com. Mam nadzieję, że za tydzień się spotkamy. Chyba tą audycję na żywo w Radio Wnet przesuniemy na jakiś troszkę inny termin, może bardziej wieczorny, bo wtedy będzie troszkę więcej spokoju może i więcej czasu na refleksję. I nie taki upał właśnie. Także dziękujemy bardzo. Adres strony, gdzie możecie pobrać pozostałe odcinki, nauka.fvt.pl. Dzisiejsza audycja była częścią Otwartego Studia. To jest taka audycja w Radiu Wnet, którą prowadzę dzięki wolnej antenie. Zapraszam Was do kontaktu borys@podcast.pl. Czekamy na Wasze recenzje, informacje, w jaki sposób dotarliście przede wszystkim do podcastu, bo to jest bardzo ciekawe. Będziemy rozwijać sposób dotarcia do tej niszowej publiczności, do niszowego słuchacza, jakim zapewne są osoby, które słuchają nas właśnie. Ja się nazywam Borys Kozielski i zapraszam do wysłuchania audycji. Za tydzień o 9:00 startujemy w Otwartym Studio. Do usłyszenia. Thank you.